Nasz gość dnia.
Witamy naszych radiosłuchaczy, witamy również tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych na profilu facebookowym Radia Nadzieja i na profilu YouTube Radia Nadzieja. Naszym dzisiejszym gościem dnia jest Maciej Borysewicz, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani redaktor, witam serdecznie radiosłuchaczy Radia Nadzieja, bardzo mi miło gościć.
Panie prezesie, kryzys w związku z wykryciem bakterii z grupy coli w Łomży zażegnany, ale pytania pozostają. Czy wiecie, kto albo co może być odpowiedzialne za zaistniałą sytuację?
Tak, rzeczywiście, no, możemy powiedzieć, że po kilku dniach jesteśmy poza już tą kryzysową sytuacją, natomiast bezwzględnie trzeba o tym myśleć i cały czas analizować. Powiem tak, no, bezpośrednią przyczyną, co jest oczywiste, tego skażenia była ta owiana już legendą bakteria z grupy coli. To jest takie sformułowanie w zasadzie nikomu nic nie mówiące, bo część osób, no, trochę mylnie uważała, że to jest bakteria coli. No, na szczęście nie, bo jak gdyby to była bakteria coli, to byśmy mieli ogromny problem. Bakteria z grupy coli, tak to się nazywa. Co jest przyczyną? Skąd ona się wzięła? Powiem tak, my analizujemy tą sytuację cały czas jeszcze. Na tą chwilę mogę powiedzieć, że w grze są wszystkie jakby wcześniej przez nas zakładane hipotezy, czyli skażenie wynikające z niewłaściwego użytkowania instalacji w punkcie, w którym pierwszy raz wykryto tą bakterię.
Ale co się pod tym kryje? Przełóżmy to z polskiego na polski.
Szczegółowo powiem tak, no, była tam jakaś instalacja do filtracji wody, odkamieniania wody, która była w niewłaściwy sposób jakby założona. No i to, o czym będziemy jeszcze dzisiaj na pewno mówić, brak zaworu antyskażeniowego na obiekcie, więc potencjalnie zawsze tam, gdzie nie ma tych zaworów, ta woda w różnych sytuacjach może się cofnąć i przez to zaciągnąć tą bakterię z instalacji wewnętrznej z budynku.
A dlaczego tego zaworu nie było?
A to już jest pytanie do właściciela obiektu, tak? Za tym idzie jak gdyby obowiązek prawny, ale może później o tym chciałbym szerzej powiedzieć. Natomiast druga hipoteza to jest też możliwość zwrotnego takiego zaciągnięcia poprzez używanie hydrantów przeciwpożarowych. Jeżeli jest duży pożar, a z takim mieliśmy do czynienia na ulicy Sikorskiego, wtedy no jak gdyby ciśnienie w hydrantach poprzez podłączenie tych wężów strażackich powoduje, że zasysa się wodę z okolicznych budynków, często pustostanów, tak jak mamy na Starym Mieście, i właśnie brak tych zaworów antyskażeniowych też powoduje, że ta woda może być zaciągnięta z instalacji, które nie były czyszczone przez, nie wiem, lata, prawda? Więc tam już się tych bakterii nagromadziło, więc to są dwa potencjalne takie hipotetyczne miejsca. No i oczywiście zakładamy też, chociaż w bardzo minimalnym stopniu, ale po tym piśmie, które otrzymałem w zeszłym tygodniu od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, że być może ktoś celowo bądź, nie wiem, przez jakiś wypadek spowodował to skażenie, a przez to, że brak informacji, nie dotarła do nas taka informacja, ktoś się nie chciał przyznać, no, mogło do tego dojść. Natomiast tak jak powiedziałem i tak jak zrobiłem pierwszego dnia, jak już podjęliśmy działania, poinformowałem także po prokuraturę, w tej chwili policja prowadzi na zlecenie prokuratury to postępowanie właśnie po to, żeby wszystkie te wątki posprawdzać. Oczywiście.
Czyli są takie trzy tezy, wstępne
tak,
tezy.
Tak, tak. Są trzy tezy, która każda z nich wymaga, no, przeprowadzenia dowodu i jakby, no, potwierdzenia tego w postępowaniu dowodowym.
Natomiast, czyli ten sabotaż też nie jest wykluczony.
Nie używajmy tego słowa, bo już ja zostałem też bardzo skutecznie uczulony na to, żeby nie używać tego typu sformułowań, żeby niepotrzebnie nie siać paniki, ponieważ no, wiadomo, że żyjemy w czasach ciężkich. Toczy się za naszymi granicami wojna. Jesteśmy obiektem wojny hybrydowej, o czym państwo codziennie macie okazję przekonywać się, oglądając wiadomości. Natomiast, no, póki nie mamy jakby takiego jasnego sygnału albo świadka, albo dowodu na to, że ktoś by coś chciał takiego zrobić, zresztą to nie jest takie proste, ponieważ sieć wodociągowa jest siecią zamkniętą. Można próbować, nie wiem, dostać się do niej, ale to trzeba byłoby rozkopać, rozbić ulicę, asfalt, koparki, to by było widać. W związku z tym to nie jest takie proste, więc może używajmy raczej sformułowanie nie sabotaż, tylko bym powiedział działanie celowe bądź niecelowe osób trzecich. To postępowanie się toczy, on z racji złożoności będzie trwało i oczywiście w miarę postępu będziemy państwa informować o wynikach.
Te niedogodności, panie prezesie, dla mieszkańców trwały około 2 tygodni. Nie można było uporać się z tym szybciej? To jest długo czy krótko, jeśli chodzi o walkę z tą bakterią z grupy coli?
To jest dobre pytanie, bo z punktu widzenia mieszkańców to każdy okres, czy to byłby dzień, 2 czy 3, czy jest kłopotliwy, i to bezdyskusyjnie mogę tylko jeszcze raz na Państwa antenie za to wszystkich mieszkańców, których to dotknęło, przeprosić, ponieważ oczywiście nie jest to winą w żaden sposób MPWiKu, że do takiej sytuacji doszło, natomiast no, my czujemy się odpowiedzialni jako operator sieci za ten kłopot i też zależało nam, żeby jak najszybciej to usunąć. Oczywiście to jest tylko moje stwierdzenie, można mi wierzyć lub nie, ale wszyscy pracownicy MPWiKu pracowali 24 godziny na dobę. Jak ktoś przyglądał się, to w nocy właśnie, kiedy mieszkańcy spali, nasze czynności głównie się skupiały, żeby jak najszybciej doprowadzić do porządku. I powiem tak, z punktu widzenia technologii 2 tygodnie to jest bardzo szybko. Te moje decyzje od razu pierwszego dnia o zakupie dozatorów chloru, o tym, że ściągamy specjalistyczną firmę w trybie awaryjnym, która no, w bardzo dużym stopniu pomogła nam się z tym uporać, no to wszystko doprowadziło do tego, że z naszego punktu widzenia 2 tygodnie to jest bardzo szybko, można zawsze sobie wygooglować, jak to wygląda w innych miastach, bo niestety, no, jak się spojrzy na to, co się dzieje w kraju, to coraz więcej jest takich sytuacji. Z czego to wynika, można by było debatować, natomiast takie sytuacje się zdarzają, więc uważam, że 2 tygodnie to jest w miarę szybko, biorąc pod uwagę te okoliczności.
I wywołał pan prezes do tablicy kolejny temat, chlor. Mieszkańcy narzekają, że czuć, że nie można pić, że czują się, jakby byli na basenie.
Tak, no może jak na basenie to nie, bo jakbyśmy zmierzyli stężenia, to oczywiście na basenie jest dużo większy chlor. Natomiast ja to wszystko rozumiem i oczywiście przyjmuję to do wiadomości i my będziemy robić wszystko, żeby tego chloru było jak najmniej, ale on musi zostać. Znaczy, to jest pytanie do nas wszystkich tak naprawdę, czy gorsza jakość wody, czuć zapach chloru, czy woda, która nie jest chlorowana, ale która może być, no nie daj Boże, skażona bakteriami jeszcze gorszego typu. Więc gdyby nie te czasy, gdyby nie to, że mamy do czynienia z różnymi sytuacjami, pewnie byśmy ten chlor wyłączyli. Natomiast musimy go utrzymać z kilku powodów. Po pierwsze, chcemy, żeby sieć była bezpieczna i żeby w razie nawet jakiejś awarii czy celowego działania te skażenie ograniczyć. Bo ja przypomnę, że nawet mieliśmy do czynienia z tą bakterią z grupy coli, ale ona bezpośrednio życiu i zdrowiu ludzkiemu nie zagraża. To nie jest ten typ bakterii. Poza tym jej nie było w jakichś niebezpiecznych ilościach. To były ilości, powiedzmy, dziesiętne, ale nie może ich w ogóle być. Stąd oczywiście ta procedura. Natomiast też nie chciałbym jakby tego elementu jakiegoś strachu wprowadzać, bo to nie ma w tym momencie żadnego sensu. Natomiast ten chlor musi z nami zostać. Ja wiem, że to jest bardzo uciążliwe. Ja wiem, że to brzydko pachnie. Ja wiem, że to może powodować no tego, że się nie pije tej wody z kranu. My to wszystko bierzemy pod uwagę. Natomiast no, przyzwyczailiśmy się przez lata do tego, że ta woda w Łomży nie była chlorowana. Ja oczywiście nie chcę się wypowiadać za to, co było kiedyś, bo jestem prezesem od roku z kawałkiem i odpowiadam tylko za ten okres. Natomiast powiem tak, pewnie, że to nie jest dobre, ale jakbyście Państwo zobaczyli miasta w Polsce, no oczywiście nasze sąsiednie miasta, Suwałki, Białystok, Ostrołęka, Warszawa. No ja nie znam osobiście miasta tej wielkości, które nie ma chlorowanej wody. My ten chlor wprowadziliśmy dopiero teraz i oczywiście, jeżeli będą sygnały, że sytuacja się już uspokoiła, to my tego chlorowania nie będziemy utrzymywać, bo oczywiście nie jest to w interesie też spółki pod względem finansowym, bo wiadomo, że chcielibyśmy, żeby jak
to
najwięcej tej wody...
Koszty.
Oczywiście, oczywiście.
Nie mała. Ale do kosztów jeszcze przejdziemy za moment. Ta miejska sieć wodociągowa, pana zdaniem, potrzebuje takiej głębokiej modernizacji?
Tak. Ja powiem szczerze, że jak zostawałem prezesem, zostało przede mną postawione przede wszystkim jedno zadanie. Uratowanie spółki przed bankructwem, bo musicie państwo sobie zdawać sprawę, że poprzez to, że przez 8 lat cena wody nie była podnoszona, a przez te 8 lat mieliśmy COVID, wojnę na Ukrainie, gigantyczne skoki cen energii, cen gazu. Strata za te 8 lat, powiedzmy pomiędzy 2016 a 2024 rokiem, była ponad 7 milionów. To trzeba spłacić. Oczywiście udało nam się już dużą część uregulować, natomiast to zadanie, które przede mną postawione, ja zrealizowałem w sposób jedyny możliwy na tą chwilę, czyli te podwyżki cen wody, które też się szerokim echem odbiły. Natomiast no niestety, gdyby nie to, to w ogóle byśmy, nie wiem, musieli sprywatyzować tą spółkę. No to chyba nie o to chodzi. W związku z tym, na tym się skupiliśmy w pierwszym momencie, żeby ustabilizować finanse spółki. Teraz, kiedy te finanse są ustabilizowane, wiemy, wiemy, że możemy przynajmniej teoretycznie zaciągać pewnego rodzaju zobowiązania, czyli pożyczki albo kredyty, no bo przecież własnych środków na to nie mamy. Ja powiem szczerze, że jeżeli się ten rok uda zamknąć minimalnym zyskiem, to będzie wspaniale. W związku z tym musimy wielomilionowe naprawdę inwestycje poczynić i taki mamy plan przy wsparciu i przy akceptacji władz miasta. To też chciałem podkreślić, że pan prezydent Mariusz Szynowski, pan zastępca Piotr Serdyński bardzo nas w tej sytuacji wspierają, rozumieją też te potrzeby. Tak samo radni Rady Miejskiej, z którymi rozmawiałem w trakcie tej całej sytuacji. Wszyscy jakby wiedzą, że no po prostu na bezpieczeństwie nie można oszczędzać i planowane są naprawdę bardzo duże milionowe wydatki w najbliższym czasie.
A od ilu lat ta sieć nie była modernizowana?
Sieć modernizowana w kontekście jej rozbudowy i czyszczenia była cały czas, tylko szanowni państwo, mamy ponad 200 kilometrów sieci wodociągowej. Rocznie czyściliśmy powiedzmy 10-11 kilometrów, więc łatwo sobie wyobrazić, bo na tyle tylko było nas stać, że około 20 lat zajmuje wyczyszczenie całego miasta. Oczywiście nie zrobimy od razu tak, że wyczyścimy całe miasto w ciągu jednego roku, ale na pewno trzeba zwielokrotnić wydatki na czyszczenie sieci. To samo z modernizacją, wie pani. Przy budowie nowych ulic to jest oczywiste, że te sieci się kładzie. Natomiast jeżeli chodzi o stare odcinki, no to zawsze jest pytanie, tak jak z budową dróg. Które drogi budować? Czy bardziej na osiedlu, gdzie mieszkańcy od 20 lat nie mają drogi, czy główne, gdzie się budują bloki? Tak samo jest z sieciami. Czy mamy modernizować sieci, które są w porządku na zasadzie, że nie ma z nimi żadnych awarii, ale nie były, powiedzmy, modernizowane od 20 lat, czy budować nowe sieci tam, gdzie powstają bloki, prawda? No też trudno oczekiwać, żeby ludzie nie mieli w dzisiejszych czasach wody i kanalizacji.
Jaką decyzję w takiej sytuacji podjąć?
Decyzja jest taka, że jeżeli będzie pani redaktor zainteresowana, ja mogę szybko przytoczyć, a jeżeli nie, to powiem tylko tyle, że w ciągu najbliższych lat będziemy wydatkować pieniądze po pierwsze na czyszczenie sieci, to o czym przed chwilą powiedziałem, po drugie na zakup urządzeń oraz technologii do monitoringu tej sieci, czyli to, co nas czeka w związku z nowelizacją ustawy, taki bardzo specjalistyczny program, który pozwoli nam na badanie online 24 godziny na dobę składu wody, co się z tą wodą dzieje, jakie są przepływy, jakie są zanieczyszczenia, jakie są straty wody. O tym też będziemy informować mieszkańców na bieżąco, ponieważ też będziemy zobligowani do wprowadzenia systemu, który pozwoli na prowadzenie e-boka, czyli elektronicznego biura obsługi klienta, do tego jeszcze aplikacji na smartfonie, więc w ciągu najbliższych lat każdy będzie mógł sobie zainstalować aplikację i wiedzieć, co się dzieje z wodą w Łomży online, co się dzieje u niego.
Oprócz tego w ciągu najbliższych lat.
Tak, no przetargi, rozstrzygnięcie przetargu, wdrożenie technologii, samo wdrożenie technologii trwa 2 lata, więc w ciągu 2-3 lat ten monitoring powstanie. To będzie rewolucja, jeżeli chodzi o monitoring, w ogóle zabezpieczenie sieci. Oprócz tego, to co już było mówione na konferencji, czyli planujemy zakup wielu urządzeń, które pozwolą nam na reagowanie w takich sytuacjach kryzysowych. Ja tylko szybko przeczytam, że to będą mobilne zbiorniki wody pitnej, czyli takie cysterny, ale specjalistyczne wraz z takimi specjalnymi lampami UV. Będzie to mobilna stacja uzdatniania wody na wypadek, kiedy, no nie wiem, będziemy mieli ujęcie wody skażone. Zakup mobilny do paczkowania przewozu wody pitnej. Będziemy mogli mieszkańcom wydawać, tak jak w fabryce na taśmociągu, woda będzie automatycznie pakowana w worki i rozdawana mieszkańcom w każdej ilości, więc to też jest bardzo ważne. Wymiana i zakup lamp bakteriobójczych na ujęcie wody, też dodatkowe jeszcze chloratory, to wszystko to są kwoty milionowe i takie właśnie działania będziemy podejmować, ale to nie tylko to, co stoi na, powiedzmy, stronie obowiązków MPWiK-u, bo też będziemy się zwracać do mieszkańców Łomży z pewnymi apelami i tutaj pierwsza decyzja, to w najbliższym czasie mieszkańcy Łomży otrzymają pismo. Oczywiście mieszkańcy, właściciele nieruchomości, może tak precyzyjniej, czyli w przypadku domków jednorodzinnych i firm właściciele, natomiast w przypadku mieszkań w bloku spółdzielnie, deweloperzy czy administratorzy. Przypomnimy o obowiązkach, jakie ciążą na właśnie na tych osobach, wynikające z przepisów prawa, z ustawy prawo budowlane, z rozporządzenia dotyczącego dostawy wody odpowiedniej jakości i zaczniemy bardzo skutecznie egzekwować te zawory antyskażone. antyskażeniowe, ponieważ według naszej oceny większość mieszkańców nie posiada tych zaworów antyskażeniowych, co jest ich obowiązkiem, więc my wiemy, co mamy robić i co ciąży na nas, no ale niestety też mieszkańcy muszą zdać sobie sprawę, że przez to, że tych zaworów antyskażeniowych nie ma, bardzo często może dochodzić do tych skażeń i będziemy to egzekwować.
Czyli wyciągacie lekcje.
Tak, 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 oczywiście.
Tak, panie prezesie, ile kosztuje teraz metr bieżący wody?
Metr bieżący wody w zależności oczywiście od grupy odbiorców, bo mamy kilka grup, jest to uzależnione od taryfy od 4,60 do 4,70 netto.
Pytam nie bez powodu, dlatego że widzieliśmy, że podczas płukania tej sieci woda na ulicach lała się strumieniami.
Tak.
Czy można było znaleźć na to jakieś rozwiązanie, żeby to wykorzystać może jakoś? Bo powstają pytania, kto poniesie za to koszty?
Szanowni Państwo.
Mieszkańcy potrafią właśnie regionu zadzwonić do nas,
tak,
do radia.
Tak, do nas też dzwonią i bardzo zachęcam, tłumaczymy wszystko. Szanowni Państwo, wodę, którą lejemy z hydrantów, jest to tak zwana woda na własny użytek, to znaczy my płacimy za nią, my jako MPWiK, wodą polskim. Każdy metr wody w Polsce jest objęty opłatą, opodatkowaniem, to się nazywa opłata wynikająca z pozwolenia wodnoprawnego i każdy metr wody w Polsce jest mierzony. I my jako MPWiK płacimy za tą wodę, która nie dotarła do mieszkańców, więc my za tą wodę zapłacimy, my ją mamy zmierzoną, natomiast czy można było ją wykorzystać? Ja powiem tak, trzeba by było podstawić jakieś, nie wiem, wielkie zbiorniki, jeden za drugim jakieś cysterny, żeby tą wodę łapać, ona bezpośrednio trafiała do kanalizacji, to po pierwsze. Po drugie, wiecie Państwo, no ta woda nie była, umówmy się, najlepszej jakości w trakcie czyszczenia, ponieważ była sól drogowa używana, znaczy, przepraszam, może nie drogowa, sól kuchenna do czyszczenia i też chlor, więc nie wiem, czy nawet do podlewania by się ta woda, chlor w dużo większym stężeniu nadawała. Oczywiście, no niestety, czasami trzeba te koszty ponieść, ale tak jak mówię, wszystkie koszty związane z usunięciem tej awarii z tą wodą, ja tu też mam dla pani redaktor kwotę, to tylko ogólnie
właśnie
powiem.
Ile kosztowało łącznie MPWiK?
Tak, no niestety 358 894 zł 83 grosze. No nie jest to mało. Oczywiście poniesiemy te wydatki.
Wy poniesiecie, czy mieszkańcy poniosą?
Nie, no my poniesiemy. Ja powiem więcej, nie tylko nie będzie w najbliższym czasie zmian cen, ale wręcz, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, też o czym przypominam, że mieszkańcy, którzy do nas się zwrócą z odpowiednim pismem, otrzymają rekompensatę za ten okres, więc to my ponosimy koszty. Już na mojej głowie jest to, żeby po prostu zapewnić funkcjonowanie firmy.
Mam nadzieję i wierzę gorąco w to, że wątpliwości mieszkańców, chociaż w jakimś stopniu po tej rozmowie, zostaną rozwiane. Ostatnie już pytanie, podsumowując nieco naszą rozmowę, nasze spotkanie. W jakim stanie są obecnie studzienki kanalizacyjne? Bo widzimy, że czasami wystarczy chwilowy, no nawet niedługi deszcz, a już są problemy na ulicach Łomży. Co się dzieje?
Tak jest. Właśnie to też jest ciekawe sformułowanie, studzienki kanalizacyjne. To od razu powiem tak. Są dwa rodzaje studzienek kanalizacyjnych. Studzienki kanalizacyjne od kanalizacji sanitarnej i studzienki kanalizacyjne od kanalizacji deszczowo-burzowej, tak ją nazwijmy. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łomży nigdy od momentu powstania od 1995 roku nie zajmuje się kanalizacją burzowo-deszczową. To nie należy ani do naszych obowiązków, ani nie jest w naszym zakresie. W związku z tym wszelkie pretensje do nas po burzach no są może nie tyle nietrafione, ponieważ my się czujemy współodpowiedzialni za całe miasto i mieszkamy tutaj i chcemy, żeby było jak najlepiej, więc oczywiście czujemy się też w obowiązku pomagać tam, gdzie ta woda wybija, szczególnie, że bardzo często miesza się właśnie ze ściekami bytowymi, o czym za chwilę. Natomiast to pierwsze, co chciałem sprostować, więc no jak gdyby to nie jest winą MPWiK-u, że wybuchają czasami, czy wylatują studzienki od kanalizacji deszczowo-burzowej.
To kto za to odpowiada?
Miasto jako miasto, no po prostu, miasto Łomża jako urząd. Natomiast my nie uchylamy się od pomocy, wręcz powiem więcej, no czujemy się zobowiązani przez to, że w niektórych częściach miasta, szczególnie w starej części miasta, ta kanalizacja miesza się z kanalizacją sanitarną. W związku z tym, jak jest duży opad, duże są ulewy, to te ścieki deszczowo-burzowe mieszają się ze ściekami bytowymi. No i rura o odpowiedniej średnicy nie jest w stanie przyjąć takiej ilości wody, w związku z tym wyrzuca ją na zasadzie fizyki pierwszym ujściem, czyli tak jak mieliśmy na ulicy Nadnarwiańskiej, że ścieki komunalne pomieszały się z burzówką i wylały. I oczywiście to jest niedopuszczalne, natomiast no, mamy takie zjawiska pogodowe, jakie mamy. Co w związku z tym? Od razu podjęliśmy decyzję, mieliśmy sztab kryzysowy z władzami miasta i wspólnie ustaliliśmy, że MPWiK opracuje i przygotuje koncepcję recepcję, przebudowy, rozdzielenia sieci burzowej, deszczowej od sieci kanalizacji sanitarnej na terenie szczególnie Starego Miasta, ale nie całego, tylko od ronda Kościuszki powiedzmy w dół, czyli to jest w ulicy Zjazd, w ulicy Pięknej, w ulicy Wojska Polskiego i kawałkiem tak, Nowogrodzki. Tam jest problem. I to już praktycznie jest ta mapa na ukończeniu. Myślę, że do końca sierpnia my taką mapę wraz z kosztorysami przygotujemy. Natomiast ze strony władz miasta będziemy też tutaj apelować, żeby odpowiednie środki znalazły się w budżecie na przyszły rok, żeby to zrobić, żeby uniknąć tego w przyszłości, bo no, takie mam wrażenie, no te ulewy będą się powtarzać. To nie jest tak, że...
że no, ich nie będzie. Tak, zmieniający się klimat daje o sobie
znać. O właśnie, to chciałem powiedzieć, że to widać i także też w przypadku skażeń sieci, bo proszę sobie wyobrazić, że ta bakteria z grupy coli, ona się rozwija przy wysokich temperaturach. W związku z tym, jak mamy powyżej 30 stopni, no to niestety ona ma idealne warunki do rozwoju, bez względu na to, jak sieć jest zabezpieczona po prostu. Wysoka temperatura powoduje to, że takich bakterii może być więcej.
Więc czekamy na szczegóły, na pewno do tego tematu, również na antenie Radia Nadzieja będziemy wracać. Bardzo dziękuję. Maciej Borysewicz, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży, był naszym dzisiejszym gościem.
Dziękuję bardzo i już czuję się zaproszony, żeby przedstawić kolejne, mam nadzieję, dobre wiadomości.
Do usłyszenia.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja od poniedziałku do piątku o 9:30.